Krzysztof Kuczyński, wiceprezes zarządu.
Nie, może nie.
Dzień dobry Państwu jeszcze raz. To, co na wstępie chcieliśmy omówić, to oczywiście oprócz naszej sytuacji finansowej też trendy rynkowe. Badań przeprowadzonych przez firmę Sullivan wynika, że rynek motoryzacyjny w kolejnych latach będzie rósł. Będzie w tym zakresie rósł w Europie na poziomie 2,8%, co oznacza, że mamy nadal do czynienia ze wzrostem rynkowym. Jeżeli chodzi natomiast o region, w którym te wzrosty będą miały miejsce, to przede wszystkim Europa Środkowa i Wschodnia, co przekłada się jakby pozytywnie i patrzymy z pozytywem na naszą przyszłość. Jednocześnie widzimy, że tempo konsolidacji postępuje. Jeszcze 2 lata temu zajmowaliśmy 5., 6. miejsce poprzez aktywność funduszy private equity, czy to po stronie akwizycyjnej, czy po stronie sprzedażowej. No widać, że rynek ten największych graczy się zacieśnia. Patrzymy na to tak samo bardzo pozytywnie. Wierzymy, że najwięksi gracze patrzą na rentowność i długoterminowo powinno się to przełożyć też na rentowność naszej spółki. Z akwizycji najbliżej IC mieliśmy do czynienia po stronie Mekonomena, nabył spółkę Interim i z drugiej strony spółka LKG nabyła AD oraz część tutaj amerykańskich GPC, Alliance Automotive Group, nabyło udział zakupowej Gaufa. Jesteśmy przekonani, że te działania służą rozwojowi Intercard. Koncentruje się dalej w obszarze strategii B2B na wzroście organicznym i tutaj jak patrzymy, chcemy zwiększać dział rynkowy w oparciu o rynek organiczny, o wzrost organiczny, natomiast różnica do podejścia do roku 2018 się zmienia. To znaczy widząc, że poziom zysków, który osiągamy w tym roku jest niesatysfakcjonujący, o tym też za chwilkę powie Piotr Zamora, stawiamy w roku nie wzrost, bo wzrost widać, że w rynku europejskim jest wzrost i to jest wzrost głównie w Europie Środkowo-Wschodniej. Stąd my i tak rośniemy więcej niż rynek. Nie skupiamy się na planach rozwojowych 10%. Ze względu na dostępność kapitału chcemy się w kolejnym roku przede wszystkim na elementach rentowności, na wykorzystaniu zasobów centralnych, na ograniczeniu projektów tylko do tych, które służą największym efektom ekonomicznym. Z punktu widzenia B2C dalej ten projekt rozwijamy, ale większość inwestycji, które tam już pracują, jesteśmy przekonani, że koncepcja tak zwana content collect oraz click and repair, czasami w Europie Zachodniej uznawane jako click and fit, to są elementy, które będą służyły też do rozwoju naszych warsztatów, czyli będziemy wykorzystywali nowe dostępne technologie kanału B2B.
Piotr Zamora. Teraz pokrótce omówię wyniki finansowe za 3 kwartały 2018. Jeżeli chodzi o wyniki sprzedażowe, to chcielibyśmy podkreślić, że na 16 europejskich rynkach zauważyliśmy dynamikę sprzedaży na poziomie 16,4% po 3 kwartałach. Za sam kwartał 3 2018 dynamika wyniosła nieznacznie ponad 15%. Widać wyraźnie, jeżeli przeanalizujemy dynamikę miesięczną sprzedaży miesiąc do miesiąca, że w pierwszej połowie roku, szczególnie w drugim kwartale, dynamika kwiecień do kwietnia wynosiła prawie 30% grupy, maj do maja 16%, czerwiec do czerwca 28%. Natomiast w trzecim kwartale ta dynamika lekko słabła i wyniosła lipiec do lipca 17,2%, sierpień do sierpnia 16,3% oraz wrzesień do września 10,5%. 0,2%. Co to oznacza? To oznacza, że dynamika sprzedaży, szczególnie w trzecim kwartale, była poniżej naszych oczekiwań, gdyż zakładaliśmy wysoką dwucyfrową dynamikę w tym okresie. Oznacza to również, że wystąpiła w tym okresie
Halo, nic nie słychać.
Przepraszam, od którego momentu nie było słychać?
No ja nie słyszałam od dynamiki sprzedaży w trzecim kwartale.
Okej, więc mówiliśmy, że dynamika w trzecim kwartale, nie była tak wysoka jak zakładana, co przełożyło się naszym zdaniem na presję na poziomie marż. Dlatego, że cena sprzedaży jest zwykle kryterium, które jest dopiero na trzecim miejscu w kwestii wyboru dostawcy do warsztatu. Więc jeżeli dynamika przychodów obniżyła się w trzecim kwartale, to presja na poziom marż również wzrosła, dlatego że czynniki takie jak szerokość oferty, dostęp, serwis logistyczny mają dla warsztatu w takiej sytuacji mniejsze znaczenie. Patrząc jednak na całą rentowność grupy, możemy podkreślić, że głównym czynnikiem spadku rentowności przy spadających marżach były przede wszystkim utrzymujący się wysoki poziom kosztów, niedostosowany do spadającej marży. I to naszym zdaniem jest najistotniejszy czynnik wpływający na marżę, a na rentowność. I to jest, że tak powiem, aspekt naszej działalności, na którym zamierzamy się skupić w kolejnym roku, w 2019.
Obserwowany wzrost obrotów. Może nawet ja bym powiedział tu nie przy dużej presji na marżę od strony konkurentów, ale chcąc zdobywać większy udział rynkowy kosztem obniżki ceny, to warunkuje, że przy wzrostach kosztów presji płacowej i liczbie realizowanych inicjatyw no nie przynosi spodziewanego efektu. Stąd podjęcie decyzji zarządu spółki, że teraz nie skupiamy się na elemencie wyłącznie wzrostu udziału w rynku, bo widzimy, że i tak ten rynek będzie rósł po tej części, ja bym powiedział, Odry i zarówno na południe od Polski, jak także na wschód od Polski. Wydaje się, że kluczowym teraz jest elementem zapanowanie nad wzrostem kosztów, ograniczenie inicjatyw tylko do istotnych w obszarze obszarów, które dają najszybszy zwrot inwestycji i dopiero jeżeli będziemy zadowoleni z poziomu rentowności, możemy znowu podwyższać jakby wzrost udziału naszego w rynku.
Tak. Ja myślę, że dodałbym do tego jeszcze jeden komentarz. Otóż rentowność grupy obniżyła się w trzecim kwartale z 3,4% do 3,1%. To oznacza, że pomimo tego, że rynek pozwala nam rosnąć szybciej, no my musimy się, że tak powiem, zmienić nacisk czy na to, na czym się będziemy przede wszystkim koncentrować z dynamiki wzrostu do obniżenia kosztów, dlatego że tylko wtedy będziemy w stanie utrzymać w przyszłości wysoką dynamikę wzrostu. Natomiast myślę, że z dobrych informacji, jeżeli chodzi o stronę kosztową, to należy podkreślić, że w sumie, że Intercard od 2017 roku jest w takim okresie, czy był w takim okresie już, jest transformacji dotyczącej zmian w zakresie logistyki, zmian w zakresie IT, zmian w zakresie struktury zarządzania spółkami zagranicznymi oraz zmian w zakresie współpracy z różnymi, umożliwienia współpracy Intercars z różnymi partnerami i stworzenie, umożliwienie, że tak powiem, platform, które pozwalają różne, że tak powiem, usługi czy
na nasze dropshipping,
że tak powiem, współdzielić z innymi partnerami. I w tym zakresie uważam, że udało nam się w roku 2017 i 2018 osiągnąć dosyć duże rezultaty i większość z tych projektów jest już pod koniec 2018 roku na ukończeniu. Co oznacza, że tym bardziej pozwoli nam to na ograniczenie kosztów w roku 2019.
Mówimy oczywiście od drugiego kwartału, bo te elementy, które jako inicjatywy, jako zarząd ponieśliśmy, znaczy my nie widzimy podstaw ku temu, żeby pokazywać krótkoterminowo lepsze wyniki i pozbawiać się pewnych szans rynkowych. Widzimy, że z perspektywy strategii musimy zmienić podejście od wzrostu dynamiki obrotu na rzecz wzrostu dynamiki rentowności, ale te projekty, które były dla nas kluczowe, ponieważ one przyniosły trochę późniejsze efekty i będą przynosiły późniejsze efekty po stronie optymalizacji kosztów, musimy dokończyć, ponieważ w pół drogi wydane pieniądze nie zaprocentują nam po stronie redukcji kosztów.
Trzeba też pamiętać, że podejmowaliśmy decyzję odnośnie uruchomienia tych projektów w sytuacji, kiedy zakładaliśmy, no bo tak niestety w biznesie bywa, że trzeba po prostu pewne założenia, że tak powiem, sobie, że tak powiem, przygotować, w oparciu o które podejmowaliśmy decyzję. No więc podejmowaliśmy decyzję o uruchomieniu pewnych projektów na początku, na przykład z 2018 roku, w oparciu o dynamikę wzrostów dużo wyższą niż osiągnęliśmy w 2018 roku. A to oznacza, że na przykład pewne projekty, które się rozpoczęły, nie warto wręcz, no, tak powiem, zatrzymywać w trakcie, dlatego że koszty, znaczy raz może to być niemożliwe, tak jak na przykład w przypadku, nie wiem, projektów związanych ze wsparciem sprzedaży, gdzie na początku 2018 roku podpisaliśmy umowy z klientami, w oparciu o których, na podstawie których klienci zobowiązali się do zrealizowania pewnego wolumenu zakupów, tak? A my z drugiej strony jesteśmy zobowiązani do wypłaty pewnych rabatów czy przekazania klientom upustów w cenie. Tak? Takich kontraktów w trakcie 2018 roku nie można zerwać, bo przede wszystkim najważniejszy jest klient i inwestycja w niego. Natomiast budując plany na 2019 rok, możemy, że tak powiem, zupełnie zmieniliśmy podejście do tego typu umów, co naszym zdaniem powinno ograniczyć koszty, a tym samym wpłynąć na poprawę rentowności. Więc podsumowując, wiemy, że obecnie mamy zbyt duże koszty, ale uważamy, że należy dokończyć rozpoczęte inwestycje. Wierzymy, że jeżeli je dokończymy, to przełoży się to na wzrost rentowności w następnych okresach. I dzięki tym inwestycjom dodatkowo jesteśmy przygotowani do zarządzania dużo większą strukturą i wolumenami. Wydaje mi się, że okres tych dużych inwestycji jest już za nami.
I tu też warto określić, że w ostatnich 4 latach budowaliśmy strukturę centralną i kończymy okres wydzielenia struktury do zarządzania 16 projektami. Często jesteśmy porównywani do innych podmiotów, które mają zupełnie inną konstrukcję zarządczą w Europie, i czy to do rodzimego podmiotu notowanego na giełdę, czy też do spółek amerykańskich, które w inny sposób działają na poziomie operacyjnym. Stąd IC wydzielił spośród spółki polskiej headquarter, ten proces kończymy. Na pewno jesteśmy przygotowani tą strukturą na wzrosty w kolejnych okresach. Teraz musimy trochę okrzepnąć, to znaczy w momencie, gdzie troszeczkę zrealizowaliśmy więcej przyszłościowych projektów, na które dzisiaj nas nie stać od strony working capital, je musimy troszeczkę zaparkować i schować do Pawlacza na kolejne okresy. Natomiast jedyne, co nas trochę zaskoczyło i w jakimś sensie można powiedzieć było mniej zależne od nas, to skala presji ogólnie płacowej, czy to na poziomie centrali, czy to na poziomie usługodawców w formule, czy to wzrostu kosztów transportu, pomimo optymalizacji po otwarciu zakroczymia. i tam zrealizowanych inwestycji, ten poziom przełożył się w mniejszym stopniu na osiągnięcie takich efektów, które przewidywaliśmy. Natomiast jesteśmy przekonani, że ponieważ poczyniliśmy inwestycje, a dzisiaj rynek należy do rynku pracowników i zgromadziliśmy najlepsze zasoby do wzrostu w kolejnych okresach, bezcelowe czy wręcz działaniem na szkodę spółki byłoby dzisiaj redukcja personelu, który bardzo ciężko pozyskać na rynku, przeszkolić i przygotować do funkcjonowania. I to ma miejsce nie tylko na rynku polskim, bo ta presja czy takie działanie dotyczące, że stał się rynek bardziej rynkiem pracownika, no jest realny i obecny na w większości rynkach, które obsługujemy, i wydaje nam się, że my często działaliśmy in front, to znaczy myśmy nie leczyli skutków, tylko wyprzedzaliśmy potrzeby. I ta jakby tworzenie tego typu mechanizmu powoduje, że to prawda, czasami mniej zarobimy w krótkim okresie, natomiast więcej zyskamy w długim okresie, stąd dzisiaj decyzja na skupieniu się na rentowności, ale przy wykorzystaniu obecnych zasobów intelektualnych, czyli naszych ludzi, poprawienie efektywności działania w zakresie poprawy rentowności, czyli skupienie się na KPI-ach, które mają służyć głównie poprawie rentowności, a nie wzrostowi dynamiki, i oczywiście zaplanowaniu kolejnych etapów po poprawie, bo my wierzymy, że ta poprawa przyjdzie szybko, czyli że w przyszłym roku, w połowie roku już będziemy oglądali owoce naszego działania i że będziemy przygotowani na konkurowanie z tymi silnymi graczami, które na rynek europejski, chociażby ze Stanów Zjednoczonych, weszły.
Tym, co Krzysztof powiedział właśnie, wiąże się na przykład wzrost wskaźnika dystrybucji, o który często jesteśmy pytani, wzrost wskaźnika dystrybucji do marży, który wzrósł średnio o 1 punkt procentowy w porównaniu do ubiegłego roku. Ten wzrost jest właśnie przede wszystkim związany z dwoma kwestiami. Pierwsza to prywatyzacja filii. W naszym, że tak powiem, żargonie tutaj interkarsowym, prywatyzacją firmy nazywamy wydzielenie danej filii sprzedażowej do zewnętrznego partnera pod zarządzanie, czyli jakby no, w pewnym sensie wyoutsourcowanie funkcji sprzedaży i serwisu logistycznego dla na tak zwanej ostatniej mili do warsztatów. I ten proces dzieje się w Czechach, Słowacji i na Węgrzech. I to jest jeden powód wzrostu tego wskaźnika, a drugi wydaje się bardziej istotny, jest to kwestia właśnie dopłat do firm. To znaczy problem wzrostu pensji, z tym problemem borykają się wszystkie firmy już od 2017 roku i my, działając wyprzedzająco, stworzyliśmy takie rozwiązanie, w którym punktowo ponad to, co wypłacamy filiantom w ramach podziału marży 50-50, 50 na 50, dopłacamy filiantom, ale nie do ich kosztów, lecz dopłacamy dodatkowy bonus wynikający z marży, jaką zrealizują na najbardziej rentownych projektach.
Które mają służyć w podnoszeniu standardu obsługi klienta.
Tak jest, czyli dla nas bardzo istotne jest, żeby filiant mógł dalej inwestować, żeby filiant był rentowny i mógł dalej inwestować, bo tylko wtedy, kiedy mamy zdrową sieć sprzedaży, firma będzie nadal się rozwijać, będzie zwiększała udziały rynkowe i będzie poprawiała swoją rentowność.
I z naszych obserwacji widzimy, że nie problemem jest sieć dystrybucji, bo ona ma koszt, wydaje nam się, najbliższy optimum. Dużo trudniej by było zarządzać tą strukturą od strony centrali. Natomiast tu, gdzie mamy nadwyżkę kosztów w stosunku do dzisiejszych potrzeb, to jest centrala. Natomiast to, co powiedzieliśmy, wydawało nam się to zasadne. Myśleliśmy, że efekty przyjdą szybciej poprzez troszeczkę może zbyt optymistyczne plany sprzedaży, czyli że nadwyżka dodatkowej marży szybko pokryje te koszty. Natomiast w momencie, kiedy skupimy się na tych pozycjach, które są dla nas kluczowe i na efektywności, jesteśmy w stanie, tak jak mówimy, w ciągu 6 miesięcy doprowadzić do struktury, która wspiera bardziej wzrost rentowności niż wzrost przychodu. Dlaczego jest to możliwe? Bo to jest jeszcze ważny element. Jest to możliwe ze względu na wolumeny, które posiadamy. To znaczy dzisiaj firma widzi, że zwiększanie skokowe wolumenów nie przekłada się wprost proporcjonalnie na dodatkową dźwignię, która by mogła odnotować pozytywny wpływ na rentowność. Stąd jesteśmy zadowoleni z wolumenów i czas jest teraz na taką rekalibrację struktury do tego poziomu wolumenu i do tych poziomów marż.
Tak. Kolejnym aspektem, który chcielibyśmy omówić, jest kwestia rotacji. Na koniec trzeciego kwartału poziom rotacji wyniósł 158 dni i wzrost tego wskaźnika rotacji jest przede wszystkim spowodowany faktem takim, że magazyn był budowany pod wyższą dynamikę sprzedaży, w szczególności w kraju. W związku z tym na poziom rotacji na koniec września należy, naszym zdaniem, czy należy rozpatrywać ten poziom rotacji w kontekście dynamiki sprzedaży w kolejnych miesiącach, dlatego że często tak zdarza się w naszej branży, że następują przesunięcia sprzedaży z miesiąca na miesiąc. Znaczy należy rozpatrywać to trochę w dłuższym okresie, a samo te przesunięcia sprzedaży pomiędzy miesiącami wynikają z reaktywnego podejścia kierowców do napraw, to znaczy naprawiają wtedy, kiedy samochód się rzeczywiście zepsuje, a nie prewencyjnie. I to powoduje przesunięcia sprzedaży pomiędzy poszczególnymi miesiącami.
Plus do tego dochodzi oczywiście aura. Listopad, pierwsze, można powiedzieć, dwa tygodnie wskazywały na przeciętny listopad, ze względu na to, że jednym z elementów, który wspiera sprzedaż w listopadu, to jest sprzedaż opon. No ostatni weekend, który troszeczkę postraszył, przekłada się przynajmniej na ostatnie dni na pozytywną tendencję w sprzedaży właśnie tego produktu, jakim jest opona. I to jest też produkt, który w ostatnich latach przesuwał się między poszczególnymi miesiącami, czyli też jeden miesiąc nie wskazuje, jak wygląda sezon, tylko mniej więcej sezon zimowy to jest od października do stycznia i dopiero w tym kontekście można ocenić na przykład taki produkt jak opona.
Dodatkowo dzięki właśnie zwiększonej sprzedaży w drugiej połowie listopada uważamy, że poziom wskaźnika zadłużenia, pomimo tego, że na koniec września wyniósł 3,29, powinien wrócić do bezpiecznego poziomu, dlatego że głównym, powiedział, driverem czy przyczynkiem do tego wzrostu tego zadłużenia był po prostu wzrost stanów magazynowych. W pozostałych parametrach, jak proporcja należności czy zobowiązań, tutaj istotnych zmian nie było. No i ostatni element to jest kwestia sieci dystrybucji. W trzecim kwartale otworzyliśmy 10 filii wyłącznie poza granicami Polski. I to zasadniczo już jest, że tak powiem, plan na ten rok został już wykonany, gdyż w całym roku otworzyliśmy łącznie około 30 filii. Na pewno w przyszłym roku nie zamierzamy otworzyć nowych filii w kraju ze względu na kwestie, na plan podnoszenia rentowności.
Czyli liczymy na sprzedaże z obecnej sieci dystrybucji, uznajemy, że pokrycie kraju jest wystarczające i fokus na poszczególnych grupach produktowych, bo może tu też warto się odnieść, że liczyliśmy na większe wzrosty na przykład w osobówce, ale nadal jeżeli popatrzymy porównawczo do tego, co jest na rynku Europy Zachodniej, czy nawet na wypowiedziach w ramach naszego stowarzyszenia, jak rosną dystrybutorzy, żeby porównać tak jabłko do jabłka, no to poziom wzrostu około 6 do 8% w osobówce to jest poziom, który w pełni nas satysfakcjonuje. Natomiast widzimy, że my mieliśmy dużo większy optymizm, więc też ja bym tu powiedział, czy my jesteśmy zadowoleni z roku 2018. Tak, od strony sprzedażowej idziemy na to, co było naszą częścią strategii ogłoszonej w 2015 roku, czyli na plus 15. To, z czego nie jesteśmy zadowoleni, to od strony wzrostu w Polsce, że on jest poniżej 10%. Natomiast znowu, jak odniesiemy to do naszych wolumenów, to tutaj głównym kryterium, które nas trochę rozczarowuje, bo zawsze chcemy pozytywnie patrzeć na zwrot, który realizujemy dla inwestorów i ponieważ on nie jest poniżej 10%, to jest element i decyzja całego zarządu, że musimy teraz skupić się na rentowności i te hasło, które dzisiaj chyba ja co najmniej 5 razy wymawiam, jest tym słowem, które pojawia się na korytarzu i będzie coraz częściej podnoszone we wszystkich parametrach pracowników. Jako lider rynkowy, jeszcze to chciałbym zaznaczyć, wskazując tego typu strategię czy kierunek, jesteśmy przekonani, że za nami pójdą wszystkie firmy, które są na rynku. Chociażby można spojrzeć na to, co zaraportował poprzez Mekonomena Interteam, że tam jest brak wzrostu rentowności i tak samo jest brak znaczący wzrostu wolumenu. Czyli Intercars, działając agresywnie, przejmował znaczący udział w rynku i to było dobre. Natomiast przy nałożeniu na to sytuacji otoczenia, tego, z czym się borykamy w ogóle w Europie Środkowo-Wschodniej, że koszty pracy, koszty usług transportowych rosną, no musi być skorygowane. Trochę lepiej, mniejszy wzrost, ale przy rentowności, która warunkuje w ogóle, że na te wszystkie pomysły, które chcemy realizować, mamy środki i że kapitał obrotowy ma lepsze wykorzystanie. I to jest taki cel, który nam będzie przyświecał.
Tak jest. Podsumowując jeszcze krótko, myślę, że zadania, nad którymi będziemy się koncentrować w 2019 roku, to jest kwestia ograniczenia liczby dostawców, poprawa rozłożenia towaru na filiach, poprawa rotacji i dostępności, wdrażanie systemów zarządzania i narzędzi pracy zwiększających efektywność sił sprzedażowych, na przykład projekt pricing, o którym mówiliśmy na wcześniejszych telekonferencjach, ograniczenie liczby otwarć filii w kraju na rzecz koncentracji wysiłków nakierowanych na zwiększenie efektywności obecnej sieci filialnej, o czym mówił Krzysztof, ograniczenie i przesunięcie niektórych projektów w czasie, to co mówiliśmy na początku telekonferencji, i jeżeli chodzi o cele na przyszły rok, to priorytetem staje się rentowność, a jeżeli chodzi o wzrosty, to akceptujemy wzrosty sprzedaży całej grupy poniżej 10%, bo na tyle branży i tak wzrost 5%, gdzie cała branża w Europie rośnie 2,8%.
Głównie za sprawą wyników, które my też generujemy.
Tak, taki wzrost daje i tak rękojmie wzrostu wartości całej firmy. I to jest naszym zdaniem najistotniejsze przesłanie tej telekonferencji i to jest zmiana w stosunku do strategii, o której mówiliśmy, 15% w skali roku do 2020 roku, tak?
Tak jest i wzrosty mamy zarówno w podstawowych segmentach tradycyjnych, jak także w segmentach tych, które dołączaliśmy i przewidujemy fokus na tych segmentach i też ze względu na ten strategię w poszczególnych segmentach, wzrost rentowności w poszczególnych segmentach. Nie kluczem jest wzrost wolumenu, kluczem jest to, żeby miks produktowy był tak dobrany, żeby wskazywać nie tylko nam, tylko również branży kierunek takiego nim koncentracji w ich działaniach biznesowych. I to też widzimy, że konkurenci na pewno za nami podążą. Nie dlatego, że my ich do tego namawiamy, bo każdy podejmuje za siebie decyzję, tylko my przynajmniej, jak patrząc chociażby z punktu widzenia rynku Europy Środkowo-Wschodniej, jesteśmy tym market makerem i wierzymy, że to nie pozostanie bez odzewu.
Teraz w takim razie przejdźmy do części związanej, do części pytań i odpowiedzi. Prosimy w takim razie pytania. Halo, halo, czy są jakieś pytania?
Dzień dobry, Gabrysia Burdach z tej strony ZUDA. Ja mam pytanie, można poprosić o powtórzenie? Ten wzrost w przyszłym roku przychodów ma być do 10%, dobrze zrozumiałam?
Tak, mówimy, że akceptujemy wzrosty poniżej 10%, tak? I priorytetem staje się rentowność grupy, a i tak ten wzrost 10% czy nawet lekko poniżej daje rękojmię wzrostu wartości firmy, no bo rozumiemy, że jakby nadrzędnym tutaj celem jest kreowanie jakby wartości firmy, czyli z jednej strony zbalansowanie wzrostu, zwiększanie udziału w rynku, ale jednak z rentownością powyżej kosztu kapitału, który pozyskujemy. Ale dzisiaj mamy sytuację taką, w której rentowność nam spada, chociaż rynek daje nam możliwość dosyć dużych wzrostów.
I punkt dalej, że wrzuca nas się do koszyka, porównując nas z dotcomami, czyli z biznesami internetowymi, że one rosną szybciej, pomimo że nie generują EBITDA, ale one są nowoczesne, więc one mogą tak się zachowywać. Natomiast my mamy rosnąć bardzo dynamicznie po dwóch stronach, czyli zarówno w przychodzie, jak i w zysku. No i my dzisiaj te zmieniając, tworząc omnichannele, ponosząc duże inwestycje na rzecz przyszłości, telematyki, e-commerce'u. My jesteśmy tak wrzucani do starych, a oceniani nie przez pryzmat nowych graczy, tylko też przez starych graczy, czyli troszeczkę takie połączenie pantomimy z cyrkiem. I no, my też jesteśmy przekonani, że chcąc udowodnić to, że mamy zaplecze do tego, żeby być rentowni i że to jednak my troszeczkę jakby sterujemy tym, to nie jest jakby utrata kontroli nad firmą, tylko realizowaliśmy pewną strategię, w którą wierzyliśmy. Jeżeli rynek nam mówi, macha palcem, nie akceptujemy i kurs leci, to my mówimy, to okej, sprawdzam i będę pokazywał w kontekście oczywiście long term, nie short term, będę pokazywał, że to my wiemy, jak zarządzać firmą. Udowadnialiśmy to parę razy i to ja często powtarzam, że dobrą firmę poznaje się nie po tym, jak wszystko idzie i jest fajnie, tylko jak przychodzą kłopoty. Więc my chcemy pokazać, sprawdzam i jeszcze raz wrócić do tego, że pomimo inwestycji w nowe technologie, w nowe obszary sprzedaży czy w omnichannel, jesteśmy w stanie zapanować nad strukturą kosztową, tak samo zarządczą, bo zarządzanie 16 krajami jest czymś innym niż sprzedaż eksportowa, którą bardzo łatwo jest wygenerować. My też możemy wygenerować dużo sprzedaży eksportowej z fajną marżą, tylko długoterminowo ta marża będzie topniała, jeżeli ta marża eksportowa nie pochodzi z sieci lokalnych, tylko ze sprzedaży, ja to nazywam często rodzynek rynkowych, czyli takich produktów, które są w lepszych cenach ze względu na arbitraż cenowy pomiędzy rynkami geograficznymi, ale docelowo, ponieważ tam jest duża konkurencja, presja cenowa jest tak duża na dostawcach eksportowych, że ich marże spadają. Stąd bez budowy naziemnej struktury dystrybucji, ostatniej mili, która też w Stanach, jak patrzymy na wszystkich dystrybutorach, jest kluczowa w stosunku do graczy nowej generacji, których my nazywamy graczami e-commerce'owymi, czy graczami, którzy będą się gdzieś pojawiali jeszcze z firm takich jak Google, czy na pewno Apple, w zakresie, nie wiem, czy to rozwiązań telematycznych, czy w ogóle elektryfikacji, czy pojazdów autonomicznych. Jesteśmy przekonani, że możemy wykazać się sprawnością nie tylko w zakresie wzrostów obrotu, ale też wzrostów rentowności. I to jest cel zarówno zarządu, jak i głównego akcjonariusza spółki. I my się cieszymy z tego fokusu, że jesteśmy przed rozpoczęciem roku nakierowani i skupieni na tym, żeby nasze budżety tą politykę realizowały.
Prosimy o kolejne pytania. W takim razie, jeżeli nie ma więcej pytań, dziękujemy Państwu bardzo za poświęcony czas, za wysłuchanie naszej telekonferencji. I zapraszamy na kolejną telekonferencję po wynikach czwartego kwartału. Natomiast nagranie z tej telekonferencji będzie zaraz dostępne na stronie Relacji Inwestorskich. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Również jeżeli też byłyby dodatkowe pytania, to prosimy w formie elektronicznej do nas kierować. Dziękuję bardzo.
Do widzenia.
Do widzenia.